Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest człowiek, bez którego nie sposób zrozumieć Bieszczadów, ale myślę też, że trudno zrozumieć w ogóle południowo-wschodnią część Polski, która ma przecież taką powikłaną, nazwijmy to, historię. Jest z nami Krzysztof Potaczałat, pisarz i dziennikarz, autor wielu książek reporterskich na temat Bieszczadów, z którym dziś porozmawiamy o jego najnowszej książce Świerczewski, śmierć i kulty bożyszcza komunizmu. Dzień dobry, witaj Krzysztofie.
Dzień dobry.
Książka, która, ta najnowsza twoja książka, którą napisałeś, to od razu zaznaczmy, to nie jest typowa, czy w ogóle może nawet biografia. Nie jest to książka, która opisuje wprost życiorys Karola Świerczewskiego. No, człowieka bez wątpienia wyjątkowego z punktu widzenia, jak popatrzymy na to, jeśli chodzi o historię Polski, sowieckiego agenta, uczestnika wojny domowej w Hiszpanii, ale też ochotnika wojny polsko-bolszewickiej walczącego przeciwko Polsce. Nie jest to biografia, bo ten reportaż zaczyna się właściwie od momentu śmierci Świerczewskiego, od uroczystości pogrzebowych, które wspominasz, o które opisujesz na początek tej książki. Skąd taka konstrukcja tego reportażu?
No tak, to słusznie zauważyłeś, że to nie jest biografia, ale niestety często spotykam się z czytelnikami w księgarniach, którzy... Pierwszy odbiór jest taki, to biografia. To na pewno jakaś strasznie ciężko będzie się to czytać, masa przypisów. No jest wręcz odwrotnie, to właśnie nie jest biografia i taki mój był zamiar od początku. Nie pisałem biografii Karola Świerczewskiego, tylko pisałem reportaż, jak sam podtytuł mówi, o jego śmierci i o kulcie, który zrodził się już w zasadzie w dniu śmierci generała Świerczewskiego, który później przez lata rozrastał się, pęczniał i objął nie tylko całą Polskę, ale również część krajów byłego obozu sowieckiego. No skąd pomysł na taką konstrukcję? Ja tak założyłem sobie, że zacznę generalnie od tego, jak zamienia się w ruinę pomnik, największy pomnik generała Świerczewskiego w Polsce, stojący w Jabłonkach koło Baligrodu w Bieszczadach. W 2018 roku został rozebrany, od tego już nie było odwołania, chociaż wcześniej lokalna społeczność, część nawet tutaj samorządów była temu przeciwna, ponieważ on stał się już z czasem taką atrakcją turystyczną. Ja zaczynam króciutko od tego, od rozbiórki pomnika, ale rzeczywiście tak pełniej ta książka zaczyna się od pogrzebu Świerczewskiego, no bo on rzeczywiście ginie tutaj w Bieszczadach 28 marca 1947 roku i w tym samym dniu staje się bohaterem narodowym. Od tego dnia zaczyna się rzeczywiście jego kult, który okaże się, przybierze niewyobrażalne rozmiary w Polsce.
A no właśnie,
takim kultem nie był nikt otoczony w tym czasie.
No właśnie, z czego to wynikało? To znaczy, jak to się stało, że Świerczewski został, był jednak ewenementem, jeśli chodzi o właśnie taki kult. Jak to się stało, że on został bohaterem Polski Ludowej? Jak właściwie zaczęło się budowanie tej wielkiej, nieprawdopodobnej legendy Waltera?
Moim zdaniem, z moich dociekań, badań, analizy źródeł, rozmów ze świadkami tamtych wydarzeń, zarówno Polakami, jak i Ukraińcami, wynika, i oczywiście w oparciu o źródła historyczne, o historyków, którzy badali to zagadnienie, wynika, że gdyby Świerczewski nie zginął tak, jak przyjmuje 99% historyków z rąk i od kul ukraińskiej powstańczej armii, znienawidzonej wówczas, walczącej przeciwko Polsce, to pewnie takim bohaterem by nie został. On przyjechał tutaj na inspekcję i w zasadzie w Baligrodzie spędził godzinę bądź nieco dłużej. Potem pojechał w kierunku Cisnej i za pół godziny, za 40 minut już był martwy. Ale władze Polski Ludowej, zarówno wojskowe, jak i cywilne, postanowiły uczynić z niego bohatera walczącego o wyzwolenie tej części Polski spod jarzma czy ukraińskiej powstańczej armii, która gnębiła tę lokalną ludność, która rzeczywiście w latach 44 aż do wiosny 47 roku mocno dała się tutaj tej ludności we znaki. Nawet były takie zdanie, że gdyby on zginął gdziekolwiek, wszędzie na froncie, nigdy by takim bohaterem nie został, przecież walczył na różnych frontach. I nawet gdyby być może zginął z rąk polskiego podziemia niepodległościowego, też może by takim bohaterem nie został. Jednak doskonale wykorzystano tę sytuację, że zabili go banderowcy. Raz, że to był przyczynek do rozpoczęcia akcji Wisła, do przyspieszenia w zasadzie, bo ona już była przygotowywana wcześniej. No ale przecież w końcu ginie polski generał, wiceminister, drugi wiceminister obrony narodowej, człowiek ze świecznika. I stąd władza tak postanowiła to wykorzystać i już wówczas, w dniu jego śmierci, zaczyna się ta wielka taka kampania ukazująca tego człowieka jako hiperbohatera, zarówno tutaj w Polsce, jak i wcześniej na wszystkich frontach. Jak wiemy, no ta prawda jest nieco inna.
To prawda. Tak jak powiedzieliśmy na początku, to nie jest biografia, ale myślę też, że na pewno trzeba odnotować pewnie kilka takich faktów historycznych, ale na pewno naświetlić tę postać, no na pewno nie tuzinkową, to trzeba przyznać. Tych faktów z jego życiorysu też przytaczasz w książce kilka i też no, można z nich wysnuć pewną sylwetkę człowieka. Dzisiaj pewnie jest to coraz szerzej rozpowszechniona sylwetka człowieka, który no nie był specjalnie, wbrew temu, co sugerowała władza ludowa, dobrym dowódcą, dobrym żołnierzem. No mówiąc wprost, no to był morderca. Walczył, jak powiedzieliśmy, po stronie bolszewików przeciwko Polsce. Do tego no, miał pewne wady, no, być może typowe dla wielu ludzi, czyli był po prostu alkoholikiem czy wręcz pijakiem, a w stanie takiego zamroczenia alkoholowego też zdarzało mu się popełniać przestępstwa. Był też kobieciarzem, zdaje się nawet. I tak sobie myślę, że chyba nawet dla Sowietów nie było to łatwe zadanie, żeby z takiej postaci czynić bohatera.
No zapewne. To był człowiek rzeczywiście taki wielowymiarowy. To jest taka postać dwuwymiarowa. Zależy przez kogo widziana. Otóż jego zwykli żołnierze postrzegali bardzo dobrze, ponieważ on się im jawił, bo rzeczywiście był takim generałem, który starał się dbać o zwykłego żołnierza, tam jest szereg opisów, ja też przytaczam te opisy, kiedy on się troszczy o to,
tak, czy ten to nasz.
Tak, dobre buty, czy czasem nie ma za ciasnych albo przemoczonych, czy miał co zjeść, czy tak jak należy dba o higienę, czy ma kontakt z rodziną i tak dalej, i tak dalej. I on się jawił jako taki dobry oficer, surowy, ale taki ojcowski wręcz, który jak trzeba to skarci, ale oczywiście jak należy to też, jak trzeba to pochwali, zaopiekuje się i stąd jego nazywali, tak mówili na Świeczewskiego, nasz ojciec, nasz stary, tu oczywiście cytuję to, co o czym opowiadali żołnierze, zresztą to można znaleźć w licznych dokumentach dotyczących generała Świeczewskiego. Z drugiej strony był to człowiek nieobliczalny w pewnych kwestiach, czyli w tych kwestiach dowódczych. On oczywiście kończył szkoły wojskowe w Rosji Sowieckiej, potem w Związku Radzieckim i on był ukształtowany tam na wschodzie. On był ukształtowany tam, on w 20 roku rzeczywiście jako ochotnik poszedł walczyć przeciwko Polsce, został tam dwukrotnie ranny, wylizał się z tych ran, co nie przeszkodziło mu później oczywiście robić karierę w Ludowym Wojsku Polskim, aż dojść do stopnia generała broni i drugiego wiceministra obrony narodowej, ale rzeczywiście podkreślmy to, że mimo iż był on przez żołnierzy dobrze widziany, postrzegany, to przez generalicję niekoniecznie jego takim zagorzałym krytykiem, może nawet wrogiem był generał Zygmunt Berling, który źle postrzegał Świerczewskiego, uważał go za słabego dowódcę, co później się okazało i pod Budziszynem, w kilku innych miejscach, pod Dreznem, gdzie rzeczywiście wygubił bezmyślnie masę żołnierzy, młodych Polaków, no, którzy stracili bezsensownie życie. A jego okres hiszpański, no też miał tam Świerczewski sporo na sumieniu. Przedstawiano przez lata ten okres jako taką niemalże romantyczną przygodę, wojna domowa w Hiszpanii, Świerczewski walczy tam.
No tę historię zresztą podgrzewał zdobywca Nagrody Nobla Ernest Hemingway, który umieścił go jako pierwowzór jednego z bohaterów, prawda?
Tak, oni się tam podobno zaprzyjaźnili, no na pewno kilkukrotnie się spotkali, być może tam wychylili po lampce wina albo po szklance wódki, ale rzeczywiście potwierdzają się w relacjach byłych podwładnych Świerczewskiego, którzy byli wówczas w Hiszpanii, przeżyli tę wojnę, potwierdza się, że on rzeczywiście wówczas nadużywał alkoholu, tak jakby nie radził sobie na trzeźwo z tą codziennością, nadużywał alkoholu i wówczas zwykł wydawać błędne bądź tragiczne w skutkach rozkazy, które
kończyły się śmiercią
wielu ludzi. Tak, wielu ludzi. On wydawał wyroki, wydawał rozkazy. Sam podobno też, tak jak wynika z tych źródeł, rozstrzeliwał ze słynnego pistoletu Walter, stąd jego ten pseudonim, który już do jego śmierci był przy nim i po śmierci również. Więc generał Świerczewski był postacią bardzo kontrowersyjną, a w okresie Polski Ludowej miał, mimo to w okresie Polski Ludowej miał tysiące zagorzałych zwolenników. Tak propaganda komunistyczna wykreowała superbohatera. Nie było drugiego takiego bohatera w Polsce. I nie było takiego miejsca, do którego takie tłumy by zdążały, jeśli chodzi o pomniki, jak ten pomnik bieszczadzki. Oczywiście były też pomniki w Przemyślu, w Poznaniu był jeszcze większy niż w Jabłonkach, ale ten w Jabłonkach pomnik stał się takim miejscem niemalże w cudzysłowie pielgrzymek Polaków.
Co myślę, że warto odnotować, to bardziej w kwestiach pewnie takich statystycznych, historycznych, ale tak naprawdę mówimy o dwóch pomnikach, bo ten pierwszy powstał już w 1948 roku, zdaje się, tak. A ten taki, można powiedzieć, bardziej kultowy, to już zdaje się lata 60., 62 rok, z tego co pamiętam.
Tak, 62 rok w lipcu, a pierwszy taki mały pomnik ufundowany przez społeczeństwo Baligrodu w marcu 48 roku na pierwszą rocznicę śmierci Świerczewskiego w Jabłonkach postawiono taki obelisk niewielki. Nie było nawet tam jeszcze wykute jakiejś twarzy, tylko taki portret Świerczewskiego widział, ale tam już zaczęły się te pierwsze takie uroczystości i już zaczęli tam przyjeżdżać, zaczęły przyjeżdżać delegacje zakładów pracy, ludzie indywidualnie zjeżdżali, delegacje partyjne i tak dalej, i tak dalej. Tak to się zaczynało tutaj.
Tak się zaczynało, ale przez długie, długie lata było kontynuowane z, no jak wszyscy wiemy, z ogromnymi sukcesami, no bo to właściwie miejsce ikoniczne. No właściwie dziś pewnie wiele osób nie może tego zrozumieć, ale no właśnie w czym tkwił fenomen Jabłonek? No miejsce, do którego no właśnie ciągnęły tłumy, pielgrzymki, rajdy, wycieczki autokarowe, motocyklowe, wycieczki szkolne i tak dalej, i tak dalej. Na skalę niewyobrażalną, no bo to wielotysięczne też zgromadzenia.
No tu możemy sobie uświadomić, jak silna była, jak sprawnie funkcjonowała komunistyczna propaganda, czy socjalistyczna propaganda, bo może tak się mówiło, że jesteśmy krajem socjalistycznym. I rzeczywiście tak sprawnie to zorganizowano, że nie tylko w każdą kolejną rocznicę śmierci Świerczewskiego, w tym w każdy kolejny marzec, ciągnęły tu wycieczki, delegacje zakładowe i tak dalej, ale również w ciągu roku, czyli mieliśmy 22 lipca, no to jest okazja. Mieliśmy taką jakąś inną tam lokalną, regionalną bądź ogólnopolską uroczystość, też była okazja. Tak to zrobiono, żeby tę postać Świerczewskiego, żeby ta postać Świerczewskiego została ukazana jako, żeby on był takim, stał się największą, taką najbardziej chwalebną postacią, którą warto naśladować, za jego przykładem warto iść. Stąd wiele szkół przyjęło imię Świerczewskiego, wiele zakładów pracy, fabryk, przedsiębiorstw, instytucji przyjęło, a również uczelni wyższych przyjęło imię Karola Świerczewskiego.
No, place były, ulice. Banknot 50-złotowy.
Tak, banknot 50-złotowy. Wcześniej wydawano takie monety. Znaczki pocztowe też były z wizerunkiem Karola Świerczewskiego, Waltera. Mnóstwo zabiegów, które miały powodować, że mieliśmy takiego... Wówczas Polska Ludowa rzeczywiście potrzebowała takiego bohatera i tak go wykreowano. Ja słyszałem osobiście relacje już dorosłych, przecież dzisiaj ludzi już mających nie tylko dzieci, ale i wnuki, którzy wręcz słyszeli od swoich rodziców: Tak chciałbym być podobny do Karola Świerczewskiego, to tak chciałbym postępować jak on. On był generalnie pokazany jako człowiek kryształowy, jako wzór do naśladowania, człowiek nieskazitelny, bez wad, pół Bóg, tak można powiedzieć.
I to znajdowało odzwierciedlenie w księdze pamiątkowej, w domu, który był stworzony właśnie, domu pamięci generała Świerczewskiego. Ja muszę to zrobić, zacytować kilka cytatów z twojej książki, właśnie pochodzących z tej księgi. Kocham cię, Świerczewski, Asia. Z wielkim uznaniem oceniamy zbiór pamiątek po wielkim synu narodu polskiego. Pełni szacunków to, co na wieki pozostawił nam w pamięci. Wieczna pamięć tobie, generale. Wieczna pamięć i chwała. No, tych bądź sławiony po wszystkie czasy, generale Walterze. Przeszyły cię faszystowskie pociski UPA, ale pamięć o tobie nigdy nie zaginie. No, tych cytatów pełnych uwielbienia dla tej postaci oczywiście można cytować bez liku. Oczywiście też się pojawiały, jak można wyczytać w swoim reportażu, krytyczne wpisy, ale one skrzętnie były usuwane.
Tak, te kroniki na szczęście, miałem do nich dostęp, one się zachowały. I miałem tę możliwość przejrzenia ich dość wnikliwie. Zrobiłem sobie wypisy. Tych oczywiście wpisów jest, tak jak wspomniałeś, bez liku. Nie sposób wszystkie cytować, ja tylko wybrałem kilka bądź kilkanaście, żeby uzmysłowić, jaką cześć oddawano temu człowiekowi pośrednio poprzez ten granitowy pomnik w Jabłonkach z 1962 roku, ale można też, gdybyśmy mieli prześledzić archiwalne fotografie i zobaczyć, co działo się przed tym pomnikiem z okazji, powiedzmy, okrągłych rocznic, to byśmy nie uwierzyli, że przy 30. rocznicy śmierci w Jabłonkach zgromadziło się 15 tysięcy osób. To są niewyobrażalne liczby. Nawet jeżeli są lekko przesadzone, co robiono zresztą na zlecenie władz, to można przyjąć, że było niechby nawet 10 czy 12, to i tak jest bardzo dużo. Tu przyjeżdżały córki generała Świerczewskiego, między innymi z Moskwy, przewożono je specjalnym ochranianym autokarem. Tu zdążali do tego pomnika tak: politycy, sportowcy, działacze, partyjni, bezpartyjni, młodzież, emeryci, bojownicy. Tu zdążali wszyscy, ponieważ to był taki punkt odniesienia. Co więcej, jeżeli ktoś jechał w Bieszczady, było niemożliwością, byłoby w cudzysłowie grzechem, żeby nie być w Jabłonkach, nie zapalić znicza, czy nie pokłonić się temu pomnikowi czy tej masce kamiennej generała Świerczewskiego. Solina i Jabłonki to były dwa sztandarowe takie punkty. Jeżeli ktoś był w Bieszczadach, nie był w Jabłonkach, to znaczy, że nie był w Bieszczadach.
To prawda, tak doszło do tego, że to miejsce rzeczywiście przybrało jakąś ikoniczną formę i o tym między innymi dzisiaj rozmawiamy z Krzysztofem Potaczałą, pisarzem, dziennikarzem, reporterem, autorem wielu książek reportażowych na temat Bieszczadów i także autorem książki, o której dziś mówimy, książki Świerczewski, Śmierć i kult Bożyszcza komunizmu. Do naszej rozmowy z autorem w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.